zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.
Czy potrzebna nam jest zgoda z naturą? Naszym zdaniem bardzo potrzebna, żeby tej zgody szukać. Poruszamy się po różnych terenach i tu nie chodzi o poruszanie się geograficzne, chociaż to też bardzo lubimy, ale o nowe sposoby rozumienia natury i zadawania sobie pytań o to, jak my możemy współbrzmieć z tą naturą. My ludzie. Joanna Pachałko na co dzień zajmuje się marketingiem, ale hobbystycznie i nie tylko, bo podcastowanie nie może być tylko hobby, jeżeli ktoś wkłada w to całe serce, a Joanna w to wkłada całe serce. Babka Natura to jest to hasło, które można wpisać w internety i znajdzie się i Instagramy, i Facebooki, i oczywiście też odcinki jej rozmów, ale dzisiaj to ja wypytuję, a Joanna odpowiada, ponieważ od początku szukałaś odpowiedzi na to, co znaczy natura w naszym życiu.
To się bardzo zmieniło w tym roku. Ja podcast zaczęłam prowadzić 3 lata temu i wtedy mówiłam na początku podcastu, że to jest podcast o granicy między tym, co ludzkie i naturalne. I później, po kilku odcinkach, zdałam sobie sprawę z tego, że tej granicy nie ma, bo my ludzie jesteśmy też częścią tej natury. Jeżeli stawiamy granice między naturą i kulturą, jeżeli mówimy o tym, co nas oddziela, to tym bardziej się na tym skupiamy, prawda? Zdałam sobie sprawę z tego, że nie mogę mówić o granicy, mogę mówić o tym, że my jako ludzie jesteśmy częścią tej natury. A teraz mówię o tym, jaka jest nasza relacja z naturą. Nasza ludzi, moja własna osobista relacja z naturą. Każdy tak naprawdę może mieć swoją relację. I dla mnie na przykład takie bycie w tej naturze, zanurzenie się w tej naturze, bycie częścią natury, to też takie oddanie podmiotowości tej naturze, myślenie o tej naturze jako o równorzędnym elemencie naszego życia, takim jak my, że nie stawiamy siebie jako człowieka w centrum, tylko my jesteśmy elementem natury, tak jak drzewa, tak jak zwierzęta. To jest takie budowanie relacji, każdy może to robić na swój sposób, bo można budować te relacje na przykład naukowo i mówić o tym, jak na nas natura wpływa. Doktor Katarzyna Simonienko dużo o tym mówi, o kąpielach leśnych, o terapii leśnej, co nam to daje, że przebywamy w lesie, jak nas to uspokaja, jak nas to odstresowuje. Ale możemy też na przykład mówić o naturze z perspektywy literatury, z perspektywy pisarzy, poetów. O tym przecież mówiliśmy od zawsze, od zarania naszych dziejów. I to też jest jakiś sposób przeżywania, taki już nawet duchowy w jakimś sensie. On też jest mi bardzo bliski. Niektórzy wchodzą jeszcze dalej. Mówią o tym, że czują energię na przykład drzew, rozmawiają z nimi. Dla niektórych to się może wydawać zupełnie dziwne, jakieś nienaturalne właśnie. Ale ja im dłużej rozmawiam, im więcej osób przepytuję, tym bardziej otwieram się na to, że po prostu ten język jest tak indywidualny, że każdy może znaleźć sobie swój. A co więcej, pewnie ten język na przestrzeni naszego życia będzie się zmieniał i na przykład u mnie też się zmienia. Ilu ludzi, tyle też sposobów na tą komunikację z naturą i tyle takiego odczuwania natury.
Chciałam też zwrócić uwagę na tę drogę dedukcyjną, ponieważ reprezentujesz pokolenie, które skończyło studia niedawno, dosłownie parę lat temu, więc należysz do grupy tych młodych ludzi, którzy tworzą nam teraz ten świat, nam, tym starszym. I w pewnych czasach o naturze to mówili tylko hipisi i się uważało, że są nie do końca normalni, bo chodzą z kwiatami we włosach i na bosaka. Natomiast czy widzisz w swoim pokoleniu, wśród swoich znajomych, te tendencje takiego zainteresowania naturą? Nie romantyczno-poetycznego tylko i wyłącznie, ale z pewną dozą aktywności i zrozumienia procesów, które tworzą nam cywilizację.
Mają na to wpływ najbardziej pewnie zmiany klimatyczne i taki strach przed katastrofą klimatyczną, bo dużo się o tym mówi i mam wrażenie, że dla wielu ludzi to jest taki pierwszy krok zbliżania się do natury, kiedy oni zauważają, że świat wokół nich się po prostu zmienia. I nawet z perspektywy takiej 30-letniej osoby, prawda, ja już mogę powiedzieć, że 20 lat temu zimy były inne, że moje dziecko w tym momencie inaczej przeżywa te zimy, będzie miało inne wspomnienia. I to samo mówią moi znajomi, moi przyjaciele, osoby właśnie z mojego pokolenia. Widzą, że zwykłe rzeczy, jest mniej śniegu, mamy więcej suszy, mamy gwałtowniejsze burze. I strach trochę o siebie pewnie, trochę o przyszłe pokolenia. Trochę też taki empatyczne myślenie o naturze po prostu definiuje nam to, w jaki sposób my zaczynamy żyć. Ja to tak odczuwam, że zaczynamy od takiego aktywizmu klimatycznego, ale przechodzimy dalej i zaczynamy właśnie szukać tych naszych sposobów w ogóle rozumienia natury, no bo dlaczego my w ogóle jej chcemy bronić, tak? Tylko dlatego, żeby ocalić ludzkość? Czy może też dlatego, że w pewnym momencie czujemy, że szkoda nam jest zwierząt, które też przeżywają pewne rzeczy? Albo widzimy usychające drzewa, które były nam bliskie, kiedy byliśmy dziećmi i których już nie ma, bo na przykład stało się coś, co sprawiło, że one też umierają. Albo na przykład jesteśmy świadkami katastrofy na Odrze. I to jest też ciekawe, bo to budzi ból właśnie różnych pokoleń, ale też różnych grup społecznych. Od wędkarzy, przez aktywistów, przez ekologów, przez pisarzy. Tak naprawdę każdy, na przykład widząc tę Odrę umierającą, miał w sobie jakiś rodzaj bólu. I każdy mógł z nim mieć z innego powodu, ale to, że my mówimy o naturze coraz więcej, szkoda, że z powodu zbliżającej się katastrofy, ale z drugiej strony dobrze, że mówimy coraz więcej. To już zdecydowanie nie kojarzy się tylko z takim właśnie romantycznym, hipisowskim podejściem. Mamy tu dużo nauki, dużo takiego działania, a jednocześnie ja też jestem za tym, żeby mieć w sobie tę wrażliwość i taką czułość i to spojrzenie na świat takie pozanaukowe. Myślę, że też od niego dużo się zaczyna, od takiej pozanaukowej narracji czasami.
W zgodzie z naturą.
To, o czym tutaj mówimy, to jest też pewna ewolucja naszego myślenia o świecie. To jest niesamowite, że kiedyś ta ewolucja zajmowała całe pokolenia. Mhm. Teraz dzieje się w jednym człowieku bardzo szybko, tak jak szybko zmienia się sytuacja pogodowa. Drzewa, które nam znikają, zresztą wycinamy je my ludzie bardzo chętnie. Też na to ma wpływ klimat, bo nam się wycofują niektóre gatunki, a niektóre wchodzą. Czy po tych wszystkich rozmowach, jakie odbyłaś, po tych odpowiedziach, jakie dostałaś, masz przepis na to, jak być w naturze, jak być tą osobą, która buduje swoje życie i swój świat w kontakcie z tym, co jest dookoła, z planetą?
Myślę, że przepis jest taki, żeby w ogóle w tej naturze być. To jest ważne.
Ale to znaczy pójść do lasu i westchnąć głęboko, czy wybrać się w góry i leżeć na trawie, na łące, w Bieszczadach, zostawiając wszystko za sobą?
To też jest dobra droga, bo nasza relacja ze wszystkim, co jest, z innymi ludźmi, ze zwierzętami, czy właśnie z naturą jako przyrodą, ze środowiskiem, z drzewami, buduje się też trochę na naszych zasadach. I kiedy my zaczynamy te relacje tworzyć, każdy po swojemu, to możemy potem przenosić nasze uczucia w jakiś aktywizm, w to, co robimy, w to, jak chcemy zmieniać ten świat. Bo ja przeprowadziłam już około ponad 60 rozmów i to byli pisarze i naukowcy, czasami też przedsiębiorcy nawet. I każdy ma naprawdę taki swój sposób budowania tej narracji i tej relacji, ale dużo osób, bardzo wiele mówiło o tym, że nie moglibyśmy chronić tego, czego nie kochamy, z czym w ogóle nie jesteśmy związani. Więc jeżeli dla kogoś sposobem na pokochanie tej natury jest nawet wyjazd w Bieszczady, rzucenie wszystkiego za siebie i porzucenie korporacji i takie romantyzowanie trochę tego wyjazdu, dla mnie to jest w porządku, bo to jest jego droga i to jest jego sposób na to, żeby się do tej natury zbliżyć.
Mamy pierwszy przepis, pokochać naturę. To jest ten kierunek, ale to każdy ze słuchaczy teraz powinien siebie zapytać, czy kocha naturę. Przy okazji takich rozmów, które prowadziłaś z ludźmi, którzy mają już jakiś dorobek i stawiali sobie to pytanie, gdzieś tam po drodze. Czy też rozmawiasz o tym z rodziną, z ludźmi bliskimi? Bo ja sobie wyobrażam niedzielny obiad czy piątkowy obiad, gdzie ktoś właśnie rzuca pytanie, a co kochanie myślisz o naturze? Czy czujesz się związany i czy miłujesz tę naturę? I co wtedy?
Tak, ja też myślę, że właśnie te duże słowa kochanie natury, miłowanie natury, one są duże i potrzebne, ale ja nie wiem, czy to zawsze musi być miłość, bo my z naturą mamy różne relacje. Niektórzy się boją i też muszą jakoś ten strach przepracować. Ja nie wiem, czy da się dojść od strachu do miłości w kilka tygodni.
No, też spotkałam takie przypadki, że dzieci miejskie boją się, kiedy wyjeżdżają gdzieś tam do rodziny w odwiedziny z tymi dziećmi wiejskimi, w krzaki wpaść, co jest dosyć naturalne. Dzieciaki na wsiach sobie spokojnie z krzakami radzą, a wiele miejskich dzieci ma obawy albo bakterie, no bo to też ostatnie parę lat tak zrobiło, że co wrażliwsze jednostki mogły się przerazić, a to kleszcze swoją drogą rzeczywiście, ale są na to sposoby, umówmy się. No i strach, bo ciemno, bo nie wiadomo, co tam jest, nie wiadomo, kogo spotkamy.
No tak, i dzikie zwierzęta, to też jest taki nasz gdzieś głęboko zakorzeniony strach.
Niepluszowe.
No które właśnie teoretycznie, jeżeli się będziemy w tym temacie jakoś edukować, wiemy, że one boją się nas bardziej niż my ich tak naprawdę, no ale jest to gdzieś u nas tam zakorzenione głęboko. To jest tak, że my nie musimy mówić tych takich górnolotnych słów i też nie każdy je tak przeżywa. I Julia Fiedorczuk właśnie, z którą rozmawiałam, miała w swojej książce Dom Oriona takie słowa, że miłość do natury jest wynalazkiem mieszczuchów. To otworzyło myślenie, bo łatwo nam jest mówić, że my kochamy naturę w momencie, kiedy ona jest kontrolowana, w momencie, kiedy nie ma w sobie wszystkich rzeczy, które też do tej natury, do tej przyrody należą. Śmierć, jakieś zmiany, cykliczność, rozkład czasami. Natura to nie są tylko te idylliczne obrazki, bo my też potrafimy wpaść w takie idealizowanie natury, w taki mit Sielanki, mit Arkadii, takiej kontroli, i my lubimy jako ludzie kontrolować. Kiedy mamy własne ogródki, my chcemy, żeby wszystko było równe. To jest paradoksalne, bo my te ogródki zakładamy na przykład na obrzeżach lasów, gdzie las jest znowu czymś zupełnie innym, ale my chcemy mieć wszystko pod kontrolą. Przestrzegamy nasze żywopłoty. Staramy się, żeby wszystko było takie równe i ułożone, a to też nie zawsze takie musi być. To nasze pokolenie może tak romantyzować tą naturę, bo jest nam łatwo wykupić sobie jakiś taki drogi wyjazd i oglądać naturę zza takiej dużej szyby w tej nowoczesnej stodole, ale pokolenia, które mieszkały na wsi, też mają inne podejście do natury, do przyrody, do środowiska. Kiedy mówimy natura, to znowu pytanie, o czym mówimy, tak? Jeżeli my jako ludzie jesteśmy naturą.
W zgodzie z naturą.
Myślę, że my nie zawsze musimy mieć te duże słowa w sobie, ale może warto, żeby w ogóle one były, żeby ta natura, ta przyroda nie była nam tak zupełnie obojętna. Może to jest klucz?
No to jest klucz. Natura nie może być nam obojętna. O czym świadczy chociażby ten trend, że w życiu cyfrowym odwzorowywujemy naturę. To są te muzyczki, gdzie chlupocze sztuczny strumień, gdzie śpiewają sztuczne ptaszki, a przecież chodzi o to, żeby ten dźwięk, który jest parametrem fizycznym, też się do nas jakoś dostał. Lubimy filmy o naturze, siedzimy sobie gdzieś w kinie zamknięci i oglądamy te pejzaże Andów albo inne egzotyczne, cudowne miejsca. Można tak też wzbudzić miłość do natury, ale chyba w końcu trzeba zrobić jakiś ruch.
Tak, oczywiście. I znowu ten ruch będzie dla każdego inny, bo można być aktywistą, można rzeczywiście protestować, można iść w kierunku takiego nie tylko klimatycznego aktywizmu, ale też na przykład zaangażować się w jakieś stowarzyszenia, które przeciwdziałają wycince lasów na przykład.
Albo dbają o pieski.
Albo dbają o pieski, no bo to też jest przyroda, prawda?
Właśnie.
W bardzo różny sposób możemy to robić, ale z drugiej strony na przykład osoby piszące książki, nagrywające, tworzące taki klimat wokół przyrody, opowiadające nam właśnie opowieści. Nawet Olga Tokarczuk w swojej mowie noblowskiej mówiła o tym, że my potrzebujemy opowieści. I ja też bardzo głęboko w to wierzę, że kiedy my się nauczymy czym opowiadać inaczej o naturze? Może kiedy przestaniemy mówić, że dzieci i ryby głosu nie mają, albo że człowiek człowiekowi wilkiem. Kiedy zaczniemy zmieniać tę naszą narrację, kiedy przestaniemy mówić, że kiedy coś jest dzikie, to jest jakieś straszne i nieujarzmione, to może też będziemy inaczej na tę naturę patrzeć. Myślę, że tutaj muszą się różne elementy ze sobą złączyć i każdy będzie miał na to własny sposób.
To jest piękna myśl, że opowiadając o naturze możemy uważać na to, w jaki sposób mówimy i jakie emocje za tym stoją. A że to jest ważne, chociażby świadczy o tym kiedyś w latach 70. popularność pana Sumińskiego, który wprawdzie był myśliwym, ale on w tej telewizji ówczesnej, takiej siermiężnej, czarno-białej, rozpoczął te kolorowe opowieści, że się idzie do lasu i tam jest się bohaterem. Profesor Simona Kossak z kolei. Ta czułość taka, te pierwsze odmiany tej czułości, o której potem opowiedziała Olga Tokarczuk. I też legenda się w ogóle stworzyła z takiego bycia w naturze, więc apelujemy do wszystkich, jeżeli mamy do opowiedzenia coś dobrego o naturze, to żeby nieść to w świat i żeby uważać rzeczywiście na słowa. Co jeszcze możemy zrobić w takim naszym normalnym, codziennym funkcjonowaniu, żeby oddać hołd naturze?
Na przykład z perspektywy osoby, która ma dom na przedmieściach i mam ogród. Tam jest bardzo dużo możliwości do tego, żebyśmy oddali hołd naturze. Przecież taka prawdziwa, pierwotna wpuszcza to jest tak naprawdę chaos. Tam się dzieją bardzo różne rzeczy i różne procesy, a my się boimy tego, co nie jest przez nas kontrolowane. No ale pytanie, czego my się tak naprawdę boimy? Bo może się okazać, że my się boimy wzroku sąsiada, który powie, że zapuściłaś swój ogród, jak mogłaś. I ja mam taką moją małą misję. Na przykład przed moim płotem rosną dzikie marchwie i różne inne, ktoś powiedziałby, chwasty. I ja świadomie nie kosiłam tego obszaru. Marchwie są piękne, teraz cały czas cieszą moje oko nawet zimą, takie przyprószone śniegiem. A wiedziałam, że to jest na przykład miejsce dla zapylaczy. Może dla jakichś małych gryzoni. Możemy po prostu troszkę się posunąć i oddać troszkę tej przyrody właśnie przyrodzie. Nie tylko my musimy jako ludzkość wszystko zawłaszczać. I oczywiście nie musimy wchodzić w skrajności. Ja nie mówię o tym, że mamy teraz mieć zupełnie znowu zapuszczony ten ogród, ale możemy sobie wydzielić jakieś miejsca, możemy posłuchać o naturalnych ogrodach, jak to zrobić, żeby było trochę bardziej zbliżone do krajobrazu, jaki nas otacza. Może niekoniecznie te zagraniczne wszystkie rośliny. Może wspierać rodzimy krajobraz. To jest taka też ważna sprawa. A jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy, a propos opowieści, że też nie wstydźmy się mówić o tej naturze. Jeżeli nam daje coś to, że my się przytulimy do drzewa, to opowiadajmy o tym. Może ktoś się zaśmieje, a może może kogoś to natchnie do tego, żeby też poszedł i spróbował. Może my rozmawiamy sobie z rzeką i może ktoś pomyśli, że to jest śmieszne, a ktoś pomyśli, potrzebuję tego, bo mi to dobrze robi na psychikę. I taki też pokonanie tego naszego własnego wstydu w opowieściach o naturze, mam wrażenie, że też jest ważnym krokiem do tego, żeby w ogóle tę naturę zacząć inaczej postrzegać.
Z tego, co mówisz, to wyłania się taki obraz pewnej otwartości. Po pierwsze na naturę, żeby skorzystać z tego, czyli rzeczywiście pojechać nad rzekę, zanurzyć się, być nad tą rzeką nie tam 15 minut, ale zrobić sobie pół dnia. Ja sobie podczas tych wakacji tak robiłam i to było kapitalne. Gadałam sobie z rzeką. Ale to była super, mała rzeka, ona mało mówi, bo taka jest malutka, więc dałam radę. To też jest taki fajny kierunek, żeby wprowadzać tę naturę do naszego życia w taki sposób jak najbardziej łagodny. Tak sobie pomyślałam o tych rozmowach ze zwierzętami domowymi. No, rozmawia się z pieskiem, z kotkiem, z grubsza, ale są ludzie, którzy rozmawiają z kwiatami. Już wiadomo, skądinąd z badań, że kwiaty reagują na emocje, które człowiek emituje, bo my jesteśmy emiterami, więc to już teraz nie jest żadne czary-mary, chociaż kiedyś się mówiło, że o, ta pani to ma zielone ręce, tak zwane. Ona po prostu emituje jakieś chlorofilowe dobro. Tego się nie należy wstydzić, a jeżeli o tym mówimy, to zaczynamy to zauważać.
Dokładnie i kiedy mówimy na przykład o tym, że rozmawiamy z roślinami domowymi, a rzeczywiście to jest już takie dosyć popularne, że już się tak tego nie wstydzimy, no to dlaczego mielibyśmy rozmawiać z drzewem za oknem? Przecież to jest taka sama roślina jak ta, która rośnie u nas w doniczce, zresztą rodzima ta w doniczce jest zazwyczaj właśnie z jakichś egzotycznych krajów, może mówi innym językiem. Jakieś takie drobne rzeczy, które możemy na co dzień robić, takie zauważanie tego, co nosimy na przykład na sobie, czy to jest naturalne, czy może nie jest naturalne, co to robi dla przyrody, dla planety. I są osoby, które od tego zaczynają.
W zgodzie z naturą.
Ktoś zacznie się interesować odpowiedzialną modą i to będzie jego sposób na to, żeby zbliżać się do przyrody jako takiej. Ktoś zacznie interesować się na przykład tym, czym sprząta dom, czy to jest taka chemia, czy może to jest coś, co ma mniej składników i od tego zacznie swoją taką przygodę z tym, żeby w ogóle być bliżej przyrody, bliżej środowiska. Na zwierzęta domowe no to jest pierwszy moment, w którym my w ogóle odkrywamy, że my jesteśmy w stanie porozumiewać się międzygatunkowo. My nigdy tak o tym nie myślimy, ale każdy, kto ma psa albo każdy, kto ma kota, konia nawet, no i inne zwierzęta, wie, że te zwierzęta przecież się z nami komunikują. To nie są maszyny, tak jak mówił Kartezjusz, to nie są maszyny pozbawione uczuć. To jest bardzo ważne.
Każda komunikacja może przynieść i wnieść do naszego życia jakąś wartość, ale z tych wszystkich rozmów, które odbyłaś, wypytując ludzi, fachowców o ich kontakty z naturą, jaka rzecz wydała ci się bardzo ważna?
Ostatnio rozmawiałam z Tomaszem Samojlikiem. Właśnie o tych słowach powiedział, o tym, jak my mówimy, jak my się komunikujemy i powiedział, że dla nas ludzi na przykład coś nazywa się planem zagospodarowania lasu. To jest jakiś taki po prostu plan, a dla zwierząt to jest katastrofa. To jest moment, kiedy do ich środowiska, do ich życia wjeżdżają jakieś straszne sprzęty, wjeżdża światło, coś, co niszczy ich domy. To się może wydawać takie bardzo nabudowane, że ja to teraz mówię i że ja może jestem taka wrażliwa i tak o tym myślę, ale to było w książce dla dzieci. To była książka o borsukach i ja czytałam ją mojej córce. I ja sobie zdałam sprawę z tego, że my rzadko myślimy w kategoriach bycia zwierzęciem na przykład, albo bycia rośliną już. Nie wiem, czy każdy chce tak bardzo empatyzować z różnymi istotami, ale kiedy zdamy sobie sprawę z tego, że to, co u nas nazywa się po prostu wycinką lasu, to dla zwierząt, dla wszystkich żyjących tam istot, to jest naprawdę wielka katastrofa. Wszystkie zmiany, które wprowadza człowiek tak naprawdę, no i może powinniśmy być troszkę bardziej uważni, tak troszeczkę. Rozumiem, że człowiek też ma swoje potrzeby i też musi pewne potrzeby realizować i czasami można po prostu włączyć więcej uczuć. I tak jakoś przemówił do mnie Tomek, bo on jest i pisarzem, ale też jest naukowcem i on łączy te dwie kwestie ze sobą.
Z tego, co myśmy dotąd powiedziały i z tych rzeczy, na które zwracasz uwagę, cudowne jest to, że każdy z nas może znaleźć swoją własną formułę działań, które są związane z kontaktem z przyrodą, więc w zasadzie każda opcja jest dobra, wystarczy powiedzieć tak, widzę cię naturo i potem już jakoś tam iść, tak?
Tak, ja ostatnio słuchałam podcastu, w którym była rozmowa o nadaniu osobowości prawnej rzece Odrze. Rozmawiała Karolina Kuszlewicz, która jest prawniczką i która walczy o dobro natury, o dobro przyrody, reprezentuje różne organizacje pozarządowe i rozmawiał Robert Rient, który jest szamanem, pisarzem. Takie dwa sposoby tego, jak można myśleć o nadaniu osobowości prawnej rzece. Karolina, która posługiwała się tym prawniczym językiem, co powinniśmy zrobić, jakie kroki wykonać, jak to wygląda za granicą, czy to jest łatwe, czy to jest trudne. A Robert mówił o tym, no tak, ale zanim zaczniemy to robić, to pójdźmy nad rzekę i posłuchajmy, co ta rzeka ma do powiedzenia. I to były dwa zupełnie różnie skrajne światy. I ktoś może pomyśleć, no jak mamy słuchać rzeki? Rzeka no szumi, nic nie mówi, no musimy tutaj zacząć działać, żeby nadać tę osobowość prawną, żeby po prostu ktoś nie wylewał ścieków do tej rzeki. No ale z drugiej strony może właśnie taka perspektywa Roberta też jest ważna. Może ktoś pójdzie i wysłucha tej rzeki, to zmieni jego postrzeganie. Bo to było zderzenie takich dwóch zupełnie różnych światów, gdzie Karolina też jest osobą wrażliwą, ale Karolina nie rozmawia z rzeką, a Robert rozmawia. I czy któryś z tych sposobów jest gorszy czy lepszy? Ja myślę, że to właśnie zależy bardzo od nas, a my ludzie jesteśmy tak różni, każdy ma tak różną osobowość, że naprawdę ta otwartość, takie nieocenianie tych postaw, mam wrażenie, że nas do dobrych rzeczy doprowadzi.
A ja mam nadzieję, że nie brzmimy jak dwie szalone, które chcą, żeby ludzie się kontaktowali z naturą, chociaż to jest możliwe. Przy okazji słuchania szumu rzeki, takie małe przypomnienie, że jeżeli wzmocnimy swój wewnętrzny sygnał i na przykład posłuchamy się przez taki lekarski stetoskop, to nam szumi krew w żyłach. To jest szum do szumu, więc my też szumimy. To jest podobne. To nie jest wcale takie inne, jak się niektórym wydaje, chociaż proponowałabym nie uzyskiwać mocnego szumu górskiego potoku, bo to już nie jest zdrowe dla naszego organizmu.
Ja też nie jestem osobą, której jest blisko, powiedzmy, do takich szamańskich praktyk na przykład. Ja się też bałam przyrody. Ja nie jestem osobą, która na przykład zbiera dzikie rośliny jadalne, bo ja się boję, że ja się pomylę i już wolę nie zbierać. Kiedy wyjechałam do Warszawy i odkryłam, jak można być daleko od tej przyrody, to wróciłam na Podlasie i jeszcze bardziej doceniłam to, co tutaj mamy. Ale z drugiej strony też mam wrażenie, że nie da się zbudować tej relacji siedząc przy biurku, że to nie będzie to samo. Nawet jeżeli my sobie ustawimy na pulpicie piękny widoczek, taki właśnie sielankowy, arkadyjski, kontrolowany, jeżeli my puścimy sobie szum ptaków, to nie będzie ten sam efekt. I nawet są chyba na to badania, że kiedy pokazywano osobom las na ekranie ciekłokrystalicznym, te osoby zgłaszały, że czują się zrelaksowane. Rzeczywiście wychodziło to w badaniach, ale dopiero kiedy weszły do lasu i odczuwały las wszystkimi zmysłami, właśnie na tym opiera się też terapia leśna czy kąpiele leśne, to wtedy regulowało się ich ciśnienie krwi, spadał poziom kortyzolu, nawet cukier im spadał. Więc ten moment takiego pełnego, zmysłowego zanurzenia się w przyrodzie jest bardzo ważny. Ile my zmysłów tak naprawdę wykorzystujemy na co dzień? My patrzymy, słuchamy czasami, ale kiedy my dotykamy? Czy my dotykamy kory drzew, czy my dotykamy piasku?
Polecamy także skrzyp śniegu, bo to jest nieprawdopodobne, jak śnieg skrzypi, więc proszę się nie obawiać żadnej pogody. A o kontaktach z naturą opowiadała Joanna Pachałko. Babka Natura, w ten sposób Joannę znajdziemy.
W zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.